Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec i moim gościem jest Jan Ryl, duchowny świeckiego ruchu misyjnego Epifania. Prosiłbym może o kilka słów o sobie.
Witam, nazywam się Jan Ryl i od już parunastu lat pełnię funkcję albo pełnię usługi jako duchowny w świeckim ruchu misyjnym Epifania.
Rozumiem, ja mam taki ciekawy temat do poruszenia, który nurtuje mnie od dość dawna. Dlatego, że w Piśmie Świętym znajduję pewne wersety, które są dla mnie niezrozumiałe. No a muszę powiedzieć, że ten czas dla mnie jest taki troszeczkę kłopotliwy, bo mam problemy z pracą. Mój sąsiad z kolei znalazł się w szpitalu, przyjacielowi choruje narzeczona i no bardzo wiele osób zwraca się do mnie z prośbą o to, żebym się pomodlił. I ten werset, który ja znalazłem, to jest werset z Księgi Izajasza, z 35 rozdziału. On jest zapisany od wersetu pierwszego. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak liwie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zamieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynicę wód. Badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwano drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż. I głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam znajdzie, ale tamtędy pójdą wyzwoleni. Odkupieni przez Pana powrócą, przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem widocznym na twarzach. Osiągną radość, szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie. I ten werset, no można powiedzieć, napełnia mnie nadzieją i radością. Ale jest jeszcze drugi werset, taki, który mówi w Dziejach Apostolskich. I to jest werset, który mówi o jakichś tajemniczych czasach ochłody, dniach ochłody, które nadejdą od Pana, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków powiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. To jest cytat z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich. I ja te wersety zacytowałem dlatego, że w pewien sposób nie rozumiem ich, ale w naturalny sposób pocieszają moje serce, że te moje kłopoty, te kłopoty moich przyjaciół może kiedyś się skończą. No i teraz takie pytanie do brata, bo jestem osobą wierzącą, brat też jest osobą wierzącą. Co to za tajemnicze czasy ochłody? I jakie to odnowienie wszechrzeczy, o którym mówi tutaj pisarz?
Zacytowałeś jedne z najpiękniejszych wersetów ze Słowa Bożego, które mówią o wspaniałej przyszłości, o tym, co nas kiedyś czeka, bo zarówno apostoł Paweł i prorok Izajasz piszą dopiero o czasach, jakie mają nastąpić. I tutaj chciałbym zaznaczyć, że kiedy popatrzymy, w jaki sposób, no prawie chyba każdy chrześcijanin modli się do Pana, wszyscy znają modlitwę pańską, to jest tam taki piękny fragment, który właśnie odnosi się do tego, o czym przeczytałeś. Bo każdy mówi w tej modlitwie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
Tak i na ziemi. To jest Ojcze Nasz.
Tak, modlitwa. Tak. I to jest właśnie ta modlitwa Ojcze Nasz. I tak jak wspomniałeś, tutaj jest powiedziane, apostoł Paweł mówi o czasach ochłody, w takim znaczeniu, w jakim człowiek, który jest w jakimś tropiku, bardzo wysokiej temperaturze, żąda cienia i ochłody, a to, co mówi Izajasz, to mówi o tym, jak kiedyś będzie wyglądała ziemia w przyszłości, w czasach, o których tutaj mamy powiedziane, odnowienia wszystkich rzeczy. Inaczej w czasach restytucji, czyli wtedy, kiedy człowiek i cała ziemia będą przywróceni do pierwotnego stanu, czyli do stanu doskonałości, tak jak to wyglądało, kiedy człowiek był jeszcze w raju. Nie dziwię się, że zadajesz to pytanie, bo niestety większość chrześcijan nie zna tej, można powiedzieć, wspaniałej obietnicy, chociaż dałaby im bardzo wiele radości i nadziei na przyszłość, że kiedyś tak będzie na ziemi wyglądało.
To znaczy, powiem tak, ja bardzo lubię kaktusy i bardzo zaciekawiła mnie ta wizja pustyni, która zakwitnie. No a poza tym parę dni temu zgubiłem okulary gdzieś w mieszkaniu swoim i nie umiałem rano wybrać się do pracy, no bo do samochodu nie wsiądę. Także wiem, że wiele osób choruje, wiem, że wiele osób nie potrafi samodzielnie poruszać się na przykład, tak? Czy tak jak ja, ma problemy ze wzrokiem. Ta obietnica, którą daje Słowo Boże, w jakiś sposób tak porusza moje serce, że jest to radosna wiadomość.
No bardzo, bardzo radosna, bo tak jak powiedziałeś, wtedy wszystkie problemy zdrowotne, o których tutaj mamy powiedziane, się skończą. Ludzie będą żyć w zdrowiu, szczęściu i doskonałości.
No dobrze, ale jeżeli restytucja, tak, czyli to jest taki termin nowy, który jest bardzo mało znany, to jest coś w rodzaju naprawy, odnowienia?
Tak, tak. To można inaczej oddać właśnie słowem naprawa, odnowienia albo powrót do pierwotnego stanu. Czyli tak jak kiedyś był człowiek doskonały, tak po wiekach, tysiącleciach upadku wróci do doskonałości.
Człowiek doskonały, to kiedy on był doskonały?
Wtedy, kiedy Pan Bóg go stworzył, to stworzył go oczywiście doskonałego pod każdym względem. Umysłowym, fizycznym. Pod każdym względem był doskonały, miał doskonałą pamięć, doskonałe zmysły.
Czyli rozumiem, że sytuacja, do której brat się odnosi, to sytuacja człowieka w raju, tak?
Tak, tak. Wtedy, kiedy znajdował się na ziemi w warunkach doskonałych.
Czyli raj nie znajdował się w niebie?
Nie, właśnie był na ziemi. To warto podkreślić, że restytucja to powrót do stanu doskonałości na ziemi. Przede wszystkim na ziemi.
Dobrze. Ja znajduję w Piśmie Świętym takie wersety o tym, co utracił człowiek, kiedy upadł, tak? Zgrzeszył. Tak. Bo człowiek przestępuje boskie prawo, zostaje skazany na wygnanie z tego raju, na cierpienie i śmierć. Jako osoba wierząca, która ufa, że to, o czym mówi Pismo Święte, jest słowem samego Boga, wierzę w to naturalnie, chociaż wiem, że część moich przyjaciół czy kolegów ateistów troszeczkę sobie...
No, oczywiście.
No tak, ale przepaść między człowiekiem wierzącym a niewierzącym jest dość duża.
Ogromna.
Ogromna. I oni też mają swoje prawa, żeby tak wierzyć.
Tak.
Więc tak, ponieważ posłuchałeś swojej żony i zjadłeś drzewa, co do którego dałem ci rozkaz w słowach, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Te wersety, które zacytowałem, to są wersety z Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, z pierwszej księgi Biblii, tak?
Tak, tak.
I one mówią o tym, co się stało po upadku człowieka. Spotkała go pewna kara ze strony Boga.
No niestety. Wiemy, że Bóg wtedy, kiedy stworzył człowieka, umieścił go w raju, powiedział mu, że będzie mógł żyć wiecznie w tych doskonałych warunkach, ale pod warunkiem posłuszeństwa boskiemu prawu. Wtedy, kiedy człowiek przestąpił boskie prawo, niestety Bóg z przykrością musiał wyrzec te słowa, które tutaj zacytowałeś, że będzie towarzyszył teraz jemu życiu upadek, smutek, ból i został wygnany z tych doskonałych warunków, no bo niestety przestąpił boskie prawo.
Znaczy dla mnie, powiem tak, troszeczkę naiwne i dziwne, w ten sposób mi to się rymuje, że ta próba była taka, w sumie dziwna, to chodziło o jakieś tam jabłko. A druga sprawa jest taka, przecież Bóg dobrze wiedział, jeżeli jest takim Bogiem mądrym, to dlaczego on nie zapobiegł temu upadkowi, nie? To takie jest...
No, bardzo logiczne pytanie i wielu ludzi sobie zadaje to pytanie. To, co powiedziałeś, wydawałoby się, jakieś zjedzenie jabłka. No, pomijając, że Biblia nic nie mówi, że to akurat było jabłko, ale Bóg powiedział człowiekowi w ten sposób. Jeżeli ze wszystkich drzew możesz spożywać, ale z tego jednego rodzaju drzewa nie wolno ci spożywać, nie wolno ci jeść owoców, jeżeli przestąpisz to prawo, będziesz musiał umrzeć, jest powiedziane, umierając śmiercią umrzesz. No i teraz bardzo ważna rzecz, którą tutaj poruszyłeś. Faktycznie, Bóg jest istotą wszechwiedzącą, wszechmogącą, więc na pewno przewidział upadek człowieka. Ale co jest bardzo ważne? Bóg stworzył człowieka obdarzonego wolną wolą, nie chciał stworzyć żadnej marionetki, automatu do wykonywania jego tylko poleceń, ale istotę, która będzie chciała sama zadecydować, czy będzie postępować zgodnie z poleceniami Bożymi, czy też nie. I co najważniejsze, Bóg w swoim planie zbawienia dla człowieka przewidział rzecz bardzo ważną. Mianowicie chciał, żeby człowiek najpierw poznał, co to jest zło, jakie są konsekwencje przekroczenia boskiego planu, co to jest grzech, śmierć, choroby, upadek, żeby w przyszłości zaproponować mu zupełnie inną alternatywę, czyli życie w warunkach dobrych, doskonałych, i wtedy człowiek będzie mógł dopiero świadomie wybrać między jedną rzeczą i drugą rzeczą. Bez poznania zła nie można doceniać dobra. Jak się pozna zło, to można doceniać, co to jest dobro i doskonałość, którą kiedyś nasi pierwsi rodzice znali.
Rozumiem. A każdy z nas będzie miał taką próbę?
Tak. Bóg zapewnia nas, że przez ofiarę Chrystusa każdy człowiek będzie na takiej próbie umieszczony i każdy będzie mógł wtedy zadecydować o tym, czy będzie żył wiecznie, czy też nie będzie mu to w ogóle odpowiadać.
To jest ciekawe, nie będzie odpowiadać. Do tego może później jeszcze wrócimy, bo pojawia się tutaj w tym tekście z trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju, pojawia się tutaj taka tajemnicza obietnica nasienia, które podtrze głowę węża. Prawdopodobnie chodzi tu o Kaina, tak? Pierworodnego Adama i Ewy.
No to znaczy tak. Tak jak ty mówisz, to nasi pierwsi rodzice Adam i Ewa się spodziewali, że to ich pierworodne spełni tą obietnicę, ale jakbyśmy popatrzyli na pierwszą księgę Mojżeszową, w 22 rozdziale, to tam jest powtórzona ta obietnica Abrahamowi, że w nasieniu twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi. I też byśmy nie wiedzieli, o co chodzi, gdybyśmy nie popatrzyli do wyjaśnienia apostoła Pawła. I apostoł Paweł w liście do Galatów mówi, że tym nasieniem jest Chrystus. Czyli wskazuje, że wypełnieniem tej obietnicy będzie nasz Pan Jezus Chrystus.
Jasne. No można powiedzieć, że każdy chrześcijanin zna doskonale imię Jezus. Mam wielu przyjaciół, którzy oddali mu swoje życie.
Tak, tak.
I teraz jest takie pytanie, no bo cały czas brat mówi mi tutaj o tej ziemi. Ale przecież każdy z nas umiera i idzie do nieba, więc zupełnie jakby nie rozumiem, po co się ta ziemia ma odradzać, nawet jako raj. Powiem więcej, moi przyjaciele z denominacji adwentystycznej, tak, i chyba zielonoświątkowej, mówią o jej spaleniu, że ona po prostu przestanie istnieć, że nie będzie potrzebna już człowiekowi nigdy, bo człowiek będzie w wiecznym szczęściu zbawiony jako istota duchowa, tak? Czyli ta ziemia po prostu nie będzie nam potrzebna.
No faktycznie, gdyby...
Czy Pismo Święte jest sprzeczne?
Nie. Właśnie tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię. Mianowicie, gdyby tak faktycznie było, że Bóg zamierza spalić ziemię, no to nasze modlitwy o Królestwo Boże na ziemi byłyby zupełnie niepotrzebne. Natomiast, żeby wyjaśnić tą kwestię, chciałbym Ci zwrócić uwagę na kilka takich rzeczy, które jest z tym bardzo ściśle związane. Przede wszystkim jedna rzecz, która dotyczy potocznego, można powiedzieć powszechnego w chrześcijaństwie zrozumienia słowa piekło i niebo. Bo tutaj już chciałbym Ci wskazać na pewne rzeczy, które Biblia porusza i troszkę inaczej ten problem przedstawia. Mianowicie, kiedy popatrzymy do Starego Testamentu i do Nowego Testamentu na źródło słów, chociażby właśnie słowa piekło, znajdziemy tam hebrajskie słowo Szeol, albo w Nowym Testamencie greckie słowo Hades, które, jak popatrzymy, jak jest tłumaczone, to bardzo często jest tłumaczone na piekło, ale również i na grób. Bardzo wielu chrześcijan mówi tak, no dobrze, po śmierci ciało trafia do grobu, ulega rozkładowi, ale dusza trafia do piekła albo do nieba, no i niektórzy jeszcze z chrześcijan mówią o czyśćcu. No tak, właśnie. Tak. Ale kiedy popatrzymy na to, jak Bóg stworzył człowieka, czyli w Księdze Rodzaju, w 2 rozdziale, wtedy, kiedy go stworzył, to jest powiedziane, że tchnął w oblicze jego dech żywota i człowiek cały stał się duszą. Czyli cała istota jest nazwana duszą. No i teraz, tak jak powiedziałeś, ważne pytanie. No gdyby człowiek po śmierci jeden trafiał do nieba, a drugi do piekła czy do czyśćca, ziemia byłaby zupełnie zbyteczna.
No pusta byłaby,
tak,
prawda?
Tak,
pusta.
No do niczego...
Rośliny by rosły.
Tylko roślinki i zwierzątka, a człowieka by tam nie było. Ale prorok Ezechiel mówi nam w 18 rozdziale, że dusza, która grzeszy, ta umrze. I co najważniejsze, Słowo Boże nam też wyjaśnia, co się dzieje z człowiekiem po śmierci.
Pytanie. Tak. Moja babcia umarła niedawno, ale jest w niebie.
No właśnie, troszkę inaczej Słowo Boże na to odpowiada.
Tak powiedział ksiądz duchowny na tak. ceremonii pogrzebowej.
No tak, większość duchownych właśnie mówi ludziom, ale...
Czyli umieram.
Umieram.
I tak. żyję.
No właśnie, troszkę inaczej, a nawet powiedziałbym zupełnie inaczej. Bo jak popatrzymy na wyjaśnienie z Kaznodziei Salomonowego, 9 rozdziału, to tam jest powiedziane tak. Wszystko, co przedsięwzięcie ręka Twoja do czynienia, czyń według możności Twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w Szeol, w piekle, w niektórych przekładach grobie, do którego Ty idziesz. Czyli jaki wniosek? No po śmierci nie ma życia w żadnym tego słowa znaczeniu. Śmierć według Biblii to nieistnienie. I jak piękne porównanie użył również nasz Pan Jezus Chrystus, który przecież sam przyszedł z nieba, więc doskonale wiedział, czy ktoś również do tego nieba trafił. Na pewno pamiętasz tą wspaniałą historię, którą opisaną mamy w Ewangelii Świętego Jana w 11 rozdziale, sytuację z Łazarzem.
Wzbudzenie Łazarza.
Tak, wzbudzenie Łazarza. I kiedy Pan Jezus dowiedział się o tym, że Łazarz umarł, to mówi do swoich uczniów, mówi tak. Łazarz, przyjaciel nasz, śpi, idę, abym go ze snu obudził. I nawet następny werset 13 mówi, że oni, apostołowie, rozumieli, że mówi o jego śnie. A tam jest podkreślane, ale Jezus mówił o jego śmierci. Czyli śmierć jest przyrównana do snu. Człowiek, który umiera, zasypia, czekając na wzbudzenie z grobu.
Na zmartwychwstanie? To znaczy, tak to możemy nazwać?
Tak, na właśnie to, co Bóg obiecał, na zmartwychwstanie, na wzbudzenie z grobu.
A co z jego duszą?
I tutaj mamy powiedziane właśnie, że nie ma czegoś takiego, co jest osobne, co byłoby jakąś osobną częścią ciała. Człowiek jest duszą. Człowiek cały umiera. Nie ma duszy jako takiej nieśmiertelnej, oddzielnej od ciała. To wprowadziło chrześcijaństwo, no można powiedzieć, opierając się na różnych filozofiach pogańskich. Biblia nie mówi nam o jakiejś odrębnej istocie nazywanej duszą.
Dobrze, to znaczy dla mnie troszeczkę jest to pocieszające z jednej strony, dla mnie troszkę zasmucające, bo podejrzewam, że w tym niebie to byłoby nam całkiem dobrze, radośnie. Chociaż kiedy mówię w zakładzie pracy, sobie lubię żartować, że pójdziesz do nieba komuś grożej, będziesz słuchał anielskich pień, to ludzie protestują, że nie chcą.
No właśnie. Ale... Większość, tak jak powiedziałeś, mówi o tym, że no, wybierałoby się do nieba, ale jakoś tak nie bardzo chyba wie, co by tam miała robić, na czym by to miało polegać.
1000 lat słuchać anielskich pień.
No to chyba byłoby bardzo uciążliwe. Właśnie, no niestety takie jest wyobrażenie tego właśnie miejsca jako niebo.
Ale z jednym pastorem rozmawiałem, i innej denominacji, można powiedzieć, innego kościoła, dosyć dużego w Polsce. I on mi powiedział, no piekło. Ja mu mówię, okrutne. On mówi, okrutne, tak? Okrutne. Jeżeli ktoś nie będzie zbawiony. No i teraz ja mam pytanie. Czemu nic się nie dzieje? Bo Jezus umarł już na krzyżu 2000 lat temu. No przecież każdy z nas mógłby w takim razie znaleźć się w tym raju już dziś. A tymczasem boli mnie ząb, gubię te okulary, mam kłopoty finansowe. Tak. No i nie podoba mi się to.
No właśnie. Boska mądrość przewidziała pewien okres czasu między złożeniem ofiary na krzyżu, o której wspomniałeś, no już praktycznie 2000 lat temu, a Królestwem Bożym. Dlaczego? Otóż Bóg zaplanował na ten okres czasu bardzo wiele rzeczy. Mianowicie przede wszystkim chciał, żeby w tym bardzo trudnym czasie, o którym wspomniałeś, że temu towarzyszy i ból, i choroby, różnego rodzaju utrapienia, żeby w tym okresie czasu wybrał no, najważniejszą klasę, grupę, która jest nazywana w Słowie Bożym oblubienicą Chrystusową. o których jest powiedziane w obietnicach, między innymi w Księdze Objawienia, Proroctwie Objawienia, 20 rozdziale, że będą królami i kapłanami i będą królować z Chrystusem 1000 lat. A więc ten okres czasu Bóg przeznaczył na to, żeby w tych najtrudniejszych warunkach wybrać najwierniejsze jednostki, które w przyszłości będą pomagać właśnie człowiekowi w dojściu do doskonałości.
Czyli to są ci, którzy poszli do nieba?
Tak, tak. To są ci,
trudno mi to zrozumieć, bo
właśnie otrzymali tą wspaniałą nagrodę.
Czyli część osób tak jakby została wyróżniona, a część osób nie? Jakie tak. to były kryteria na przykład?
Tak. Tak można właściwie to powiedzieć. No właśnie kryterium było to, żeby ktoś poświęcił się i służył Bogu w tym bardzo trudnym okresie czasu, w którym właściwie służba Bogu z punktu widzenia wielu ludzi jest zupełnie nieopłacalna. Wytrwanie,
no tak
wierności,
mówi moja siostra właśnie, że no, jestem głupi, tak. naiwny, bo tracę no, czas na... No, tak, no choćbym tak. teraz tracę czas na rozmowę, a mógłbym spać
właśnie,
godzinę dłużej.
Prawda, to masz zupełną rację. I dlatego właśnie, jeżeli są takie osoby, które w tych czasach chciały Bogu służyć i były Mu wierne, to z tych osób Bóg właśnie wybierał tych, dla których przygotował specjalną nagrodę. Bo mamy powiedziane, że dopiero wtedy, kiedy nasz Pan przyszedł na ziemię, to pojawiła się możliwość otrzymania życia na poziomie natury duchowej właśnie w niebie, otrzymania nieśmiertelności. A wcześniej sam nasz Pan Jezus Chrystus mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Tylko On sam o sobie powiedział, że był wcześniej w niebie, a nikt z ludzi tam się nie mógł wcześniej znaleźć.
No tak, ale część ludzi, czy reszta ludzi nigdy nie słyszała nawet o Bogu. Ja się martwię, bo rozmawiałem z pastorem i on mi powiedział tak, nie martw się, nie martw, ty lepiej myśl o sobie. Ale ja się najbardziej to martwię o tych wszystkich na przykład no, murzynów w Afryce, czy ewentualnie ludzi, którzy przed Jezusem żyli, że oni po prostu o Jezusie nie mogli słyszeć, no bo żyli przed Jezusem.
No racja. I tutaj masz zupełną rację, martwiąc się o tych ludzi, ale z drugiej strony tak. Gdyby Bóg faktycznie zawęził tylko swoje zbawienie do tych, którzy słyszeli o Nim, którzy przyjęli Go jako swojego Zbawiciela, no to faktycznie pojawia się problem, co z tymi innymi. Ale Bóg w swojej miłości przewidział dla innych ludzi coś bardzo wspaniałego. Jak zaczęliśmy naszą rozmowę, powiedzieliśmy sobie o tych proroctwach, które mówiły o czasach restytucji, czasach Królestwa Bożego. I Bóg przewidział, że te wszystkie osoby, ci wszyscy ludzie zostaną w przyszłości wzbudzeni z grobów, że ziemia będzie dla nich mieszkaniem, bo kaznodzieja mówi, że ziemia na wieki stoi i wtedy w tych warunkach każdy z nich będzie mógł otrzymać nagrodę życia wiecznego. Czyli tak jak mówiliśmy, Bóg przewidział nie tylko zbawienie dla bardzo wąskiej grupy osób, dla nich przewidział tylko bardzo wspaniałą nagrodę, ale inni będą mogli żyć przez wieki, wieków, przez wieczność na ziemi.
To, o właśnie, to są te wszystkie choroby. Tak. Przekleństwo grzechu. A jak będzie wyglądać ten proces restytucji? To znaczy chyba trzeba zmartwychwstać, tak? Bo
tak, tak.
Ci, którzy umarli, jeżeli, tak. jeżeli brat mówi, że ludzie umarli, czyli że tak. nie żyją, czyli że ich nie ma,
tak.
to musieliby zostać jakoś obudzeni chyba, żeby móc być naprawieni? Nie wiem,
tak,
jak to powiedzieć.
Tak, użyłeś właśnie bardzo ważnego słowa zmartwychwstanie, które ma znaczenie nie tylko wzbudzenie z grobu i oczywiście myślę, że prawie wszyscy chrześcijanie znają wspaniałe proroctwo naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą zapisał ewangelista Jan w 5 rozdziale, który obiecuje, że wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. I w tym momencie, kiedy ludzie wyjdą z grobów, to oczywiście nie zostaną pozostawieni sami sobie, ale rozpocznie się wtedy proces dochodzenia do doskonałości. No właśnie tej restytucji, o której powiedzieliśmy, czyli zmartwychwstanie to powrót do doskonałości, powstawanie ze stanu, który jest z punktu widzenia Bożego nazywany martwym, do pełni życia, do doskonałości.
I to jest to, o czym mówi prorok, że nawet głupi nie zbłądzi.
Tak, to co właśnie przeczytałeś na początku, że nawet głupi nie zbłądzi, że wszyscy będą zaznajomieni z prawem Bożym, z wymaganiami i nie będzie wtedy każdy mówił jeden drugiemu: poznaj Pana. Tak jak w tej chwili my rozmawiamy,
znaczy są różne denominacje, tak,
są
ateiści,
różne kościoły, tak. Tak. Wszyscy będą wtedy wiedzieć, że na pewno Bóg jest i będą doskonale znać Jego plan, Jego prawa. Nie będzie różnych doktryn, różnych kościołów. No, nasz Pan powiedział, że będzie jeden pasterz i jedna owczarnia, ale dopiero oczywiście w Królestwie.
A jak się skończy ten czas restytucji?
No, skończy się w bardzo ciekawy sposób, bo tak. Będzie pewien okres czasu dany ludziom do tego, żeby doszli do doskonałości. No ale Bóg, chociaż zna serce każdego człowieka, nie ogłosi wyroku, kto osiągnął doskonałość, a kto nie, ale zaplanował w swojej mądrości, że użyje szatana do tego, żeby, można powiedzieć, przeegzaminował rodzaj ludzki. W jaki sposób? Mianowicie w Księdze Objawienia mamy powiedziane, że wtedy w 20 rozdziale, że wtedy, kiedy się wypełni 1000 lat, to szatan będzie rozwiązany na krótki okres czasu. W jakim celu? Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego Bóg jeszcze będzie pozwalał na to, żeby szatan kusił ludzkość. Ano właśnie po to, żeby mógł tych ludzi wypróbować. Będzie to wtedy próba. Jeżeli ktoś przejdzie tą próbę zwycięsko, to otrzyma życie wieczne na ziemi. Jeżeli w tej próbie upadnie, to jego żywot, jego życie zostanie zakończone.
To znaczy, ja nie rozumiem jednej rzeczy i ona dla mnie jest zupełnie nielogiczna. Tak. Bo tak, głupi nie zbłądzi. Będzie tutaj królestwo, można powiedzieć, jakieś tam na ziemi, z tego co zrozumiałem. Będzie każdy pouczony o Bogu. Tak. Nie będzie mnie bolał ząb, nie będę potrzebował okularów. No to w tym momencie nawet kolano mnie przestanie boleć. No to przecież każdy będzie chciał się ulepszyć i każdy będzie chciał żyć wiecznie. No, no to po co jakaś próba?
No widzisz, to jest tak, że wynik, no to by było najlogiczniejsze, że wszyscy ludzie w tak cudownych, wspaniałych warunkach chcieliby żyć. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Dzisiaj bardzo wielu ludzi żyje, można powiedzieć, dzięki pracy innych, wykorzystuje innych,
no,
przyzwyczajonych, tak, przyzwyczajonych jest do władzy, do panowania, do tego, że tysiące ludzi pracują na ich rzecz, są im posłuszni i część ludzi widocznie nie będzie chciała jednak, można powiedzieć, zmienić swojego stylu życia. Będą to ludzie, którzy zewnętrznie, no będą, można powiedzieć, wykazywali zgodność z prawem, ale w sercu, no będą hipokrytami, którym to się nie będzie chciało, można powiedzieć, nie będzie się to podobało. Bardzo często w tej chwili spotykasz się z ludźmi, którzy zewnętrznie na przykład są wobec innych osób bardzo grzeczni, bardzo układni, ale jakbyś zajrzał do ich serca, to by się okazało, że knują coś przeciwko tym osobom, chcąc ich w jakiś sposób wykorzystać. No i ta próba będzie miała za cel pokazać, co jest w sercu człowieka, no nawet tego niestety, który zewnętrznie będzie, no, bardzo grzecznym i ułożonym, prawie że doskonałym człowiekiem.
No i co się stanie z takimi osobami, które zgrzeszą?
No, bardzo ważne pytanie.
W tej próbie?
Tak, tak.
I bo rozumiem, że prawie grzech jest cały czas decydujący, tak?
Tak,
bo
oczywiście.
W doskonałym Królestwie Bożym,
tak,
i w niebie, i na ziemi chyba, tak, nie ma miejsca na grzech,
oczywiście,
prawda? Bo Bóg się brzydzi grzechem.
Brzydzi się. I oczywiście na to pytanie również Księga Objawienia nam odpowiada, bo jest powiedziane w ten sposób w 20 rozdziale. Jeśli ktoś nie znalazł się zapisanym w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste, a werset wcześniejszy mówi, że ta jezioro ogniste to jest wtóra śmierć.
To jest piekło.
Właśnie, tylko w takim biblijnym znaczeniu, jako odcięcie od życia. Nie oczywiście stan, w którym ludzie ci będą w jakiś sposób męczeni, tylko zakończy się ich życie. Tak jak wcześniej mówiliśmy, że piekło to właściwie grób, to pozbawienie życia, to odcięcie od życia. Te jednostki po prostu zakończą swoje życie, tak jak szatan, i ci wszyscy, którzy mu do tej pory służyli, zakończą swoją egzystencję, a przy życiu pozostaną tylko ci, którzy będą chcieli w tych warunkach żyć jako istoty doskonałe.
A oni zmartwychwstaną znowu?
Nie. Jest powiedziane, że Chrystus tylko raz umiera, raz złożył swoją ofiarę. W związku z tym każdy z ludzi tylko raz będzie miał szansę uzyskania życia wiecznego. Jeżeli nie będzie chciał uzyskać, Bóg nikogo nie uszczęśliwia na siłę. Każdy z tych ludzi, którzy nie będą chcieli żyć wiecznie, będą musieli umrzeć.
Rozumiem. A czy jakiś wyraz występuje w Piśmie Świętym, który no, odróżnia tą wtórą śmierć od tej śmierci takiej zwykłej?
Właśnie w tym objawieniu jest powiedziane...
Hades...
Tak.
A co jest, tam jest?
Jest tak zwana pierwsza śmierć albo śmierć Adamowa. Czyli ta śmierć, która wynikała z upadku Adamowego, ta się zakończy. Ja może jeszcze wrócę do tego objawienia 20 rozdziału, bo tam jest właśnie powiedziane tak, a śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste.
No to, czyli, to już zupełnie dziwne.
No bardzo, ale pisze, że bo to jest pora śmierć.
Piekło
no,
do tak, piekła tak. wrzucone.
Gdybyśmy rozumieli piekło w tym potocznym tego słowa znaczeniu, jak większość ludzi, to byłoby to zupełnie niezrozumiałe.
No bez sensu.
Natomiast to właśnie pokazuje, że śmierć jako śmierć Adamowa skończy się, umieranie grób również już tego nie będzie, natomiast rozpocznie się coś, co nazywane jest wtórą śmiercią, albo Biblia w języku greckim używa słowo gehenna, czyli symbol wiecznego zniszczenia, tak jak koło Jerozolimy znajdowała się Dolina Hinnom, gdzie wrzucano odpadki i ciała przestępców już po to, żeby one zostały zniszczone bez czci i chwały, bez pogrzebu, tak jest właśnie to synonimem wtórej śmierci. Gehenna, zupełne zniszczenie i unicestwienie.
Rozumiem. To w takim razie proszę mi powiedzieć, bo tak, restytucja, czyli rozumiem, że to na końcu, to co jakby zostało utracone przez człowieka w raju, zostanie odzyskane, tak?
Tak, czyli wszystko to, o czym wspomnieliśmy, co człowiek na początku miał, bo Bóg, kiedy umieścił go w raju, to miał on prawo do życia i miał piękne, wspaniałe warunki, które go otaczały. Czyli wszystko, co go otaczało, było doskonałe. I powietrze, i jedzenie, i woda, i przyjazne zwierzęta, rośliny.
Dom go bolał?
Nic go nie bolało, żadnych Kolano? Cierpień, żadnych chorób.
Okulary?
Żadnych
aparat
okulary,
słuchowy?
Nic. Nawet wtedy tego nie było. Nawet gdyby chciał, to nie mógłby tego mieć. Ale rozumiem. Nic mu nie dokuczało. Po prostu żył w warunkach bez chorób.
A był w ogóle szczęśliwy?
Łez. No myślę, że dla nas jest to stan niewyobrażalny. Na
bo
pewno
czasami dręczą nas różne takie, nie wiem jak to powiedzieć, no troski po prostu. I moi przyjaciele dzwonią często do mnie z prośbą o modlitwę, dlatego że to nie są może takie troski, że boli ich kolano, że boli ich ząb. Tylko to są takie duchowe, nie wiem jakby to powiedzieć, różne przeżycia, różnego rodzaju sprawy, które obciążenia może w ten sposób
powiem. No masz rację, bo towarzyszy to rodzajowi ludzkiemu, wszystkim ludziom, właśnie
czyli
od momentu
też.
Upadku, każdemu z nas. Nie ma człowieka, który by tego nie miał. Każdy z nas przechodzi tego typu sytuacje życiowe, ale właśnie co nas może utrzymywać w takiej wspaniałej nadziei, to jest to, że również Księga Objawienia kończy się takimi słowami, które mówią, że nie będzie więcej śmierci, nie będzie chorób, nie będzie bólu, nie będzie łez, nie będzie smutku. No stan, który jest niewyobrażalny w chwili obecnej, ale to nam zapewni dopiero właśnie Królestwo Boże.
A nie będziemy się nudzić?
Człowiek doskonały nie będzie się na pewno nudzić i to wyobrażenie nieba na pewno...
Te anielskie pienia nie będą?
Nie, przez wieczność śpiewać, nie, to by było naprawdę, no chyba faktycznie nawet dla doskonałego człowieka nie do zniesienia.
Rozumiem. To znaczy ta wiadomość o restytucji wydaje mi się bardzo ciekawa. Ja myślę, że w tak krótkiej rozmowie to trudno mi ją jakby zrozumieć do końca. I teraz takie pytanie... Gdybym chciał porozmawiać dłużej, lub gdyby ktoś z moich przyjaciół zainteresowany tym tematem chciał porozmawiać dłużej, to gdzie my możemy na przykład brata znaleźć? No?
To znaczy tak.
Bo brat nie jest z Kędzierzyna,
tak.
Brat nie jest z Wrocławia,
tak,
to skąd?
Tak. Ja jestem z Tychów, czyli ze Śląska. Tak. I właściwie na terenie całego kraju są zbory. Jak ktoś byłby zainteresowany, to na naszej stronie internetowej www.epifania.pl można znaleźć mapkę wszystkich zborów i tam są adresy kontaktowe, adresy mailowe do każdego ze zborów. I oczywiście również podane są adresy, godziny, dni, w których odbywają się nabożeństwa. Oczywiście serdecznie zapraszam każdego zainteresowanego albo do kontaktu poprzez maile, albo osobiście Można przyjść na nasze nabożeństwo, zobaczyć jak to wygląda, zadać pytania. I na naszej stronie internetowej, jakby ktoś chciał, można znaleźć również bardzo ciekawe broszurki w wersji elektronicznej. Właśnie i na temat restytucji, i Królestwa Bożego, i duszy, piekła, i tego bardzo ważnego pytania, które no tutaj tylko troszeczkę poruszyliśmy, tego pytania, dlaczego Bóg dozwolił na zło.
Ja myślę, że przepraszam, że to powiem, ale że te tematy to chyba są za trudne dla ludzi.
Ja myślę, że każdy, kto chciałby troszeczkę się na ten temat dowiedzieć, wziąłby Biblię w ręce i właśnie tego typu opracowania, one są na tyle prosto zrobione, że myślę, że każdy znalazłby tam odpowiedź na te pytania, które go dręczą.
Czyli świecki ruch misyjny Epifania opiera się na Piśmie Świętym?
Właśnie to jest bardzo ważne. Staramy się w 100% opierać na Słowie Bożym, nie na naukach jakiegokolwiek człowieka świętego, uważanego przez jakiś autorytet, przez ludzi, ale przede wszystkim na autorytecie Słowa Bożego.
Czyli brat jako duchowny jest normalnym człowiekiem, tak? Który
tak.
W jakiś sposób nie został wyświęcony, tylko samodzielnie stara się tą prawdę o Bogu poznać.
Tak, staram się samodzielnie poznać. U nas nie ma czegoś takiego jak wyświęcenie. To, można powiedzieć, społeczność, zbór dokonuje wyboru swoich duchownych zgodnie z zasadami Słowa Bożego. No i każdy z nas pracuje, zarabia na siebie, pracuje w jakimś zawodzie i to jest jego źródło utrzymania.
A brat kim jest?
Zawodowo? Ja jestem nauczycielem z zawodu.
Rozumiem. A może jeszcze na koniec zapytam, czy brat oddał swoje życie Jezusowi?
Tak, tak. Właśnie to pojęcie oddania życia Jezusowi, czyli poświęcenia za wzorem naszego Pana, jest również i moim przywilejem i staram się służyć Bogu i tym, którzy są zainteresowani Słowem Bożym, no z całej swojej siły i według swoich możliwości.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ja myślę, że zarówno brat, no jak i ja, jako chrześcijanie, jako osoby, które właśnie powierzyły swoje życie Bogu, myślę, że właściwą rzeczą byłoby może tak w krótkości po prostu podziękować Bogu za zbawienie, za restytucję. Czy mógłby brat to zrobić?
Oczywiście bardzo właściwa rzecz. Panie Boże, pragniemy przybliżyć się, aby podziękować za wszystkie dary, łaski, błogosławieństwa, które są naszym udziałem. Dziękujemy za dar w Twoim Synu, dziękujemy za plan zbawienia w Nim zaświadkowany, za wszystkie łaski i błogosławieństwa, za Królestwo Boże, które nam obiecałeś, za te wspaniałe czasy restytucji, odnowienia wszystkich ludzi i całego rodzaju ludzkiego. Dziękujemy Ci za ten dar, za tą obietnicę i prosimy Cię, Panie, abyś to błogosławieństwo zlał w przyszłości dla całego rodzaju ludzkiego. A za wszystko dziękujemy i prosimy w najświętszym imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, któremu i przez którego niechaj będzie cześć i Tobie, Panie Boże, teraz i po wieki wieków. Amen.
Amen. Bardzo chciałbym podziękować za to, że brat znalazł dla mnie czas, żeby wyjaśnić mi troszeczkę więcej o tajemniczej restytucji. Natomiast naszym słuchaczom dziękuję za to, że poświęcili ten czas, aby nas posłuchać.
Ja również dziękuję bardzo za rozmowę.
Z bratem Janem Rylem ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania, z duchownym świeckiego ruchu misyjnego Epifania, rozmawiał Sławomir Szczepaniec.